w labiryncie mroku. Nim to odsłuchasz, zasubskrybuj mnie na YouTubie, odwiedź social media i sprawdź, czy na pewno zamknąłeś drzwi. Stali nieruchomo przez krótki moment. Dla Johna to trwało jednak niczym zamachnięciem czarodziejskiej różdżki. Ktoś spowolnił czas. Sekunda trwała niczym minuta, minuta niczym godzina. John nigdy tak się nie bał. Na jego czole pojawiły się krople zimnego potu, a ciało obiegło nieznośne zimno, którego jeszcze nigdy w życiu nie doznał. Odniósł wrażenie, choćby właśnie stał nad przepaścią, bez możliwości odwrotu. Droga w jedną stronę. Wiem, jak to wygląda, ale nie jest to co... Nie dokończył. Przerwał mu ochrypły męski głos. Zamknij ryj. Pozwoliłem ci się odzywać? Nie. Więc bądź grzeczny i podejdź do tego faceta, któremu przed chwilą sprawdzałeś tętno. Rozkazał, popychając nieznacznie broń do przodu. Ale wystarczająco, by John zrozumiał, w jak beznadziejnej sytuacji się znajduje. I by nie próbował żadnych sztuczek. Niczym posłuszne zwierzę podszedł do mężczyzny. Bordowa maść sączyła się na podłogę, choć nie tak intensywnie jak parę minut wcześniej. Mimo to John obawiał się, że facet utraci za dużo krwi i wyzionie ducha. Właściciela to natomiast nie ruszyło. Spoglądał bez wyrazu na leżące ciało oraz stojącego i wpatrującego się w niej Johna. Rozkazał mu sięgnąć do kieszeni i wydobyć z niego portfel. Zrobił to. Znalazł stary, nieco uszkodzony, skórzany portfel. Był ciężki, wypchany pieniędzmi. Bardzo sporą sumą. Obróć się i daj mi go. Oznajmił nadal mierząc ze strzelby wprost w klatkę piersiową. Jakakolwiek reakcja Johna, inna niż ta, której oczekiwał, skończyłaby się śmiercią chłopaka. Odwrócił się i spojrzał prosto w oczy mężczyzny. Były pozbawione uczuć, niczym wyparł się nich, zanim pochwycił strzelbę. Niczym nie przypominał tego uprzejmego barmana sprzed kilkudziesięciu minut, który proponował burgera oraz frytki z dodatkiem strzejka. Teraz był niczym wytrenowany zabójca, ani drgnął mierząc ze strzelby. Mimo to, iż przed nim leży dwóch, niemal doprowadzonych na skraj śmierci starców oraz chłopak, który do tego doprowadził, był na jego muszce. John zwrócił uwagę na pewien szczegół, którego kompletnie zignorował, zamawiając posiłek. Przypiętą do jego koszuli roboczej plakietka z napisem Paul Jones, kierownik. Poznał jego imię, co dawało mu pewną przewagę. W głowie zaczął analizować scenariusze. Daj mi go, ogłuchaj czy co? Rzucił poirytowany. Zaraz go wezmę z twoich zwłok. John Anders przełknął ślinę. Z każdą kolejną chwilą pomysł, na jaki wpadł, wydawał się coraz bardziej idiotyczny. Ale skąd ma pewność, że jeśli mu go odda, to pozwoli mu odejść? Co jeśli tylko czeka, by nacisnąć spust i pozbawić go życia? Plan, który wykombinował, wydawał się równie dobry, co zły. Panie Jones, rozpoczął. Proszę odłożyć broń, natychmiast. Powiedział rozkazującym tonem. Ściągnął brwi i spojrzał wrogo na Jonesa. Zdziwił się takiego obrotu spraw. Nikt o zdrowych zmysłach by nie rozkazywał facetowi mierzącemu z broni, a John nie przestawał. Nazywam się John Anders i jestem agentem rządowym. Cały lokal jest otoczony przez agentów i tylko czekają na pana ruch. Skłamał, ale był bardzo przekonujący. Jego głos ani przez moment nie załamał się. Spoglądał obłąkanie w kierunku pola. On zrobił krok do tyłu. Na jego bezwzględnej twarzy pojawiło się zwątpienie. John nie ustępował. Powiedział, że to nie jego szukają i mogą o całej sprawie zapomnieć, ale pod warunkiem, że odłoży broń. Paul nie był za bardzo przychylny, ale opuścił broń. Bardzo pana przepraszam za taki obrót spraw. Myślałem, że jest pan jedynie jakimś narwanym dzieciakiem. Przeprosił i ustąpił z przejścia. Co to za sprawa? Zapytał mężczyzna, niosąc strzelbę nadal naładowaną. Ściśle tajne. Odparł szybko. Wyszli z toalety. Paul, nim wyszedł, sprawdził, czy bladzi mężczyźni wyglądający jak Rosjanie albo Ukraińcy, żyją. Tętno się ustabilizowało. Krew przestała wyciekać. Jeden z nich, ten mniej poturbowany, jąkał z bólu. Lecz Paul nic sobie z tego nie zrobił. Podobnie jak John, zamknął drzwi i wrócił do chłopaka. Po drodze odłożył broń. Zasiadł do stołu, przy którym siedział John. Był już nieco spokojniejszy. Podszedł z czoła. Spoglądał na Paula, bacznie obserwując, co robi. Nie chciał się dać zaskoczyć po raz drugi. Jeszcze raz. Bardzo pana przepraszam. Ponownie przeprosił chłopaka. John nie mógł uwierzyć w powodzenie planu. Ma pan szczęście, że nie o pana nam się rozchodzi. Odparł stanowczo, jak na agenta przystało. Skoro już tu jestem, może mi pan pomóc? Długo prowadzić ten lokal, Paul? Od roku 2001. Wcześniej należał on do rodziny... Niech sobie tylko przypomnę... Chyba Deterików. Odparł. Tak, na pewno do nich. Co pan robił przed rokiem 2001? Zapytał z zaciekawieniem. Paul na moment odwrócił wzrok od rozmówcy. Uniósł lekko brwi i na jego czole pojawiły się pierwsze krople potu. Był zdenerwowany. No, wie pan, szwendałem się tu i tam. Łapałem się różnych robót. Nic specjalnego. John nie odpuszczał. Wywęszył temat, jak na dziennikarza przystało. Widział, że Paul coś ukrywa. Coś, co robił przed przyjęciem lokalu. Zapytał go, jakich konkretnych robót się imał. On w odpowiedzi, że coś tam na zmywaku, tam w jakimś warsztacie. John mógłby w to uwierzyć. Lecz w tej historyjce jedno nie pasowało do całości. Wynajęcie lokalu to spora suma, której nie zarobiłby w krótkich, półetatowych pracach. Co najwyżej mógłby pozwolić sobie na wynajęcie kawalerki. Na nic więcej nie mógł liczyć. A skąd pan wziął środki na kupno baru? Nie była to mała sumka. Pewnie z 50 tysięcy minimum. Nie odpowiedział. Wiercił się coraz bardziej, pocąc się przy tym. Natomiast słyszałem, że pracownicy zamkniętego w roku 2000 szpitalu psychiatrycznego, pracujący konkretnie w skrzydle B, nie narzekali na zarobki. Nie słyszał. Wymyślił na poczekaniu. Mając nadzieję na reakcję ze strony Paula. Był to strzał w dziesiątkę. Paula zamurowało. Nie wiedział, co począć. I akurat tak się złożyło, że rok po zamknięciu posiadasz na tyle wysokie zarobki, by pozwolić sobie na kupno lokalu w mieście, kiedy wszystkie okropności się wydarzyły. Zbieg okoliczności? Odparł niepewnie. Nie wierzę w zbiegi okoliczności. Nie pozwolił mu dokończyć. Byłeś jednym z nich. Byłeś tam i patrzałeś, jak zadajecie ból tym ludziom. Ty skurwysynu. Wstał i walnął pięścią w stół. Albo samemu go zadałeś i podobało ci się to. Krzyknął, wpatrując w niego obłąkany i szaleńczy wzrok. Czuł, że dominuje. Krew zaczęła szybciej krążyć w jego krwiobiegu. Po tym, co usłyszał od pani Marii, chciał dobaczyć Coopera i całą jego załogę i sprawić im ten sam ból, jaki oni sprawili ich ofiarom. Uważał, że zemsta jest jedynym rozwiązaniem. Prawo i wyrok sądu nie zwróci życia ich pacjentom i nie jest wystarczająca kara za ich zbrodnie. Paul nie wytrzymał. Pchnął przed siebie stolik, który przygniótł Johna i pobiegł w stronę drzwi wyjściowych. Chłopak pobiegł za nim, lecz wydostanie się spod metalowego stolika zajęło mu za dużo czasu. Po wybiegnięciu dostrzegł jedynie wysoką sylwetkę znikającą w odmętach lasu. Właśnie sprzed jego nosa uciekła niepowtarzalna okazja. W pomieszczeniu znowu zapadła cisza. Podszedł do stolika, w którym został przygnieciony i postawił go na swoje miejsce. Nie chciałby z zewnątrz wyglądało to podejrzanie. Brak właściciela oraz przewracane stoliki mogły zwrócić uwagę kogoś przechodzącego i ściągnąć mu na głowę niepotrzebne problemy. Wyciągnął trzymany w kieszeni portfel, który zabrał blademu mężczyźnie. Był ciężki. Spojrzał do środka i ku jego niezadowoleniu nie był wypchany stosem banknotów, a niezapłaconymi rachunkami i długami. Stos kartek był na tyle duży, że część z nich po otwarciu portfela wysypała się na podłogę. Nic z tym nie zrobię. Pomyślał i poszedł do toalety włożyć go do kieszeni mężczyźnie w płaszczu. Chwycił za klamkę i pociągnął ją swoją stroną. Portfel trzymany w ręku bezwładnie upadł na podłogę. Cała zawartość natomiast rozsypała się na podłogę. Widok, który zobaczył John, przyprawił go mdłości. Mieli podcięte gardła. Krew lała się z nich strumieniami. Dostrzegł, że ten, który jeszcze przed momentem, podczas rozmowy pomiędzy Johnem a Paulem, jęczał z bólu, teraz trzymał zaciśnięte ręce w okolicach tkrtani. Próbował walczyć o życie. Łudził się, że ma jakieś szanse. Gdy jednak życie powoli i brutalnie odchodziło z niego, drugi miał szczęście, że odszedł nie doznając bólu. Był jeszcze nieprzytomny, gdy podcinane miał gardło. Kto za tym wszystkim stał? Pomyślał, nerwowo kręcąc się. Obrócił się i wybiegł z toalety. Rozejrzał się wokół, ale nie było żadnej żywej duszy. Wyłącznie on sam. Wtedy usłyszał, jak z okolic pomieszczenia gospodarczego dobiegły dźwięki chodu. Był ledwo słyszalny, ale John mógłby poprzysiąc, że gdzieś go słyszał. Nie zastanawiając się dłużej, sięgnął po nóż kuchenny i uzbrojony poszedł w stronę pokoju. Podszedł do drzwi i nachylił się, by cokolwiek usłyszeć. Zza drzwi nie dobiegły żadne odgłosy. John, czując, że to może być pułapka, cofnął się i silnym kopnięciem wyważył drzwi. Kopnął idealnie obok zamka, dzięki czemu drzwi nawet się nie opierały. Spojrzał do środka. Pusto. Lekko uchylone drzwi z drugiego końca pomieszczenia kołysały się przez wytworzony przeciąg. Pokój był cały w rupieciach. Wszystko leżało na podłodze. Cały był zdewastowany. Wyglądało to tak, choćby włamywacz czegoś pilnie szukał. W pokoju było jednak ciemno. To, co zobaczył, było rozświetlone światłem z innego pomieszczenia i luki pomiędzy drzwiami a dworem. Nacisnął włącznik światła. Światło rozbłysło się. Zobaczył w pełnej krasie zdewastowany pokój. Rupiecie dosłownie wszędzie się walały. John był zdziwiony, że włamywacz zdążył zrobić coś takiego w tak krótkim czasie. I dopiero teraz dostrzegł, co znajdowało się na ścianie. Następny będziesz ty. Napisane ludzką krwią. Przez Johna przyszedł zimny dreszcz. Znów podczas pobytu w tym miejscu żołądek podszedł mu aż pod same gardło. Było coś jeszcze. Strzałka wskazująca na telewizor. John nie wierzył w przeznaczenie. W tym jednak przypadku czuł, że ta wiadomość jest skierowana właśnie do niego. Podszedł do telewizora i nacisnął przycisk odpowiedzialny za włączenie go. Na ekranie przez moment pojawiło się logo producenta. Do niego było skierowane wydanie popołudniowych wiadomości. Dzień dobry państwu, mówi prezenterka. Jesteśmy na żywo w miejscu popełnienia straszliwej zbrodni. Ktoś w biały dzień włamał się i brutalnie zamordował młodą kobietę oraz jej matkę. Policja nadal bawi sprawę. Komisarz policji powiedział, że ten, kto to zrobił, nie jest człowiekiem. Zalecił również, by pozostać w domach. Może być uzbrojony. Będziemy państwa o wszystkim informować, mówiła Alice Todd. Rozpoznał ulicę, o której była mowa. Rozpoznał dokładnie dom, w którym jeszcze przed południem konwersował z panią Marią i jej piękną córką, Betsy. Teraz ich już nie ma. Zostały zabite przez Johna. Skazał je swoim śledztwem, swoją arogancją i chciwością. Marię, Betsy oraz tych dwóch mężczyzn. Łzy cisnęły mu się do oczu. Upadł na podłogę i zalał się nimi. Nie pamiętał, kiedy ostatni raz tak płakał. Zawsze starał się być twardy, tak jak go ojciec uczył. Mimo to nie wytrzymał. Chciał wrócić. Trzymam za słowo, powiedziała Betsy. W przejściu, gdy wychodził. Obiecał jej i już nigdy nie dotrzyma danego słowa. Siedział na podłodze kolejne kilkanaście minut. Obiecał sobie oraz podświadomie obiecał również i Betsy, że złapie tego, który to im zrobił. Wiedział natomiast, że odpowiedź na to i inne pytania znajduje się na wzgórzu, w szpitalu psychiatrycznym. Wstał i wrócił do samochodu, zabierając ze sobą trochę jedzenia, picia i nieco gotówki z kasy. Słodkich snów. Scenariusz i realizacja Paweł Klima.